między niebem a ziemią.
Dobry wieczór. Myślę, że nie będę odosobniony w zdaniu, że nie tylko wszystkich świętych oraz dzień zaduszny, ale w ogóle cały listopad jest miesiącem rozważania na temat śmierci, przemijania i wspominania bliskich i ważnych osób, które odeszły. W tej godzinie będziemy spacerować po Muzeum Narodowym w Poznaniu tropem malarstwa funeralnego. Nie zabraknie także wspomnienia o jednym z najważniejszych polskich cadyków, którego imieniem nazwano nawet jeden z kibuców w Izraelu, a jego śladów należy szukać w jednym z wielkopolskich miast. Oddamy także głos wyjątkowym misjonarzom. Łukasz Kaźmierczak, zapraszam. Komisja Episkopatu Polski do spraw misji po raz ósmy przyznała medale Benemerenti in Opere Evangelizationis osobom i instytucjom zasłużonym dla misji. Otrzymało go 21 osób, w tym animatorzy i współpracownicy papieskich dzieł misyjnych. Uroczystość odbyła się kilka dni temu w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Miejsce nieprzypadkowe, bo w tym roku przypada 50. rocznica posłania z Gniezna pierwszych misjonarzy Fidei Donum. Kardynał Stefan Wyszyński skierował wtedy 3 kapłanów do Papui Nowej Gwinei. A na uroczystości w Gnieźnie był Rafał Muniak.
Praca na misji w najdalszych krańcach świata często wiąże się z dużym ryzykiem, mówi siostra Zofia Raś, która przez 48 lat pracowała w Afryce.
Rozpoczynałam pracę w Kamerunie, w Rwandzie, a potem w Kamerunie. Od chwili, kiedy nie mogę wrócić do Rwandy, bo była rzeź tam w Rwandzie i tak dalej, wojna, pojechałam do Kamerunu.
Jak można było przeżyć ten czas? No przecież to były dramaty ludzkie, tak? To były to straszne obrazki.
Byłam tam 4 lata. Widziałam straszne rzeczy, po prostu o tych nie chcę opowiadać, bo chodziliśmy po krwi ludzkiej, nie do wyobrażenia.
Jak katolik mógł sobie dać tam radę?
Ja byłam skazana też na śmierć, byłam na czarnej liście, bo dlatego, że byłam tam dość długo, więc misjonarze, którzy byli długo, więc wiedzieli dużo, znali dużo mentalność, więc po prostu ja byłam jedna z nich. Jak można sobie dać radę? Ja nie wiem, po prostu trudno mi na to odpowiedzieć, ale to Pan Bóg daje siły. Nic się nie bałam.
Jak siostra podsumowuje te lata? Warto było?
Warto było. Naprawdę było warto. Bo w tej chwili tam już są siostry, które mają swoją prowincję. Już nie ma żadnej Polki i same się rządzą, same pracują pięknie. Prowadzą szkoły, szpitale, prowadzą ośrodki zdrowia. No ja jestem dumna z tego, naprawdę jestem dumna, że tam rozpoczęłam tą formację tych młodych dziewcząt i po prostu teraz jest już tam duże zgromadzenie, ponad 60 sióstr tam już jest.
Czuje się siostra palatynę. Spełniona?
Tak, czuję się spełniona, chociaż ciągle mi brak tej Afryki.
Ja przez jakiś czas byłem na stażu misyjnym na Madagaskarze.
Mówi oblat ksiądz Marcin Wrzos.
Jest ponad 40 stopni i to jest w cieniu i to jest normalnie wilgoć, bo to jest wyspa, więc wokół jest Ocean Indyjski. Ale myślę też, że też trzeba być gotowym na różne choroby tropikalne, ale też tak na to, żeby wiedzieć, że trzeba sobie w życiu poradzić bez prądu, bez zasięgu komórki, nawet bez Facebooka. No niestety dostęp jest prawie żaden. Pamiętam, jak była sytuacja, że chciałem porozmawiać na WhatsAppie z rodziną, to musieliśmy ze współbratem jechać około 2 godzin takim autem terenowym na górkę, żeby łapać zasięg i rozmawiać. No.
Czy łatwo tę służbę pełnić tam na miejscu?
Mamy takie wrażenie, że jakby ci ludzie na nas czekali, jakby Duch Święty ich przygotowywał. Oni bardzo praktycznie podchodzą do chrześcijaństwa, że to nie jest dla nich idea, ale jestem chrześcijaninem, więc mam ryż, sąsiad nie ma, no to dzielę się tym ryżem. Ktoś nie ma co na grzbiet założyć, no to dzielimy się ubraniem. Ktoś jest chory, dajemy mu leki. Że to chrześcijaństwo dla nich jest bardzo praktyczne i ludzie patrząc na sposób życia tych wspólnot katolickich gdzieś tam w buszu mówią, chcę zostać katolikiem.
Na ile ważne są misje nadal dla Kościoła?
Nakaz misyjny stanowi niejako o naturze Kościoła.
Biskup Kielecki Jan Piotrowski, przewodniczący Komisji Episkopatu do spraw misji.
Głoszenie Ewangelii nie jest jakimś hobby, strategią lepszych czy gorszych czasów, ale jest naturą Kościoła, a więc tym codziennym oddechem, tym codziennym zadaniem. Wciąż są ludzie, którzy odpowiadają na to polecenie boskiego misjonarza. Nakaz misyjny, on musi się narodzić w ludzkim sercu. Myśl tej prostej zasady, jakiej nauczył nas Jan Paweł II, że wiara umacnia się, gdy jest przekazywana. Każdy, kto prawdziwie spotkał Chrystusa, nie może go zatrzymać dla siebie, ale winien go głosić. I Kościół żyje tą prawdą, bo to jest poniekąd ta siła napędowa życia Kościoła, kiedy czerpie z Eucharystii, ze Słowa Bożego i przyobleka to wszystko świadectwo wiary, czynów miłosierdzia na misjach związanych z edukacją, wychowaniem, troską o zdrowie. I misja ewangelizacyjna nie tylko pomaga tym, do których jest skierowana, ale przede wszystkim nam, cieszącym się łaską wiary w różnych kościołach, nie tylko w Polsce, w Europie i na całym świecie pozwala nam wypełnić to, do czego jesteśmy związani, zobowiązani na mocy Chrztu Świętego.
A co z misyjnością polskiego Kościoła? Bo my tutaj w Gnieźnie obserwujemy z roku na rok, jak podczas tych uroczystości świętowojciechowych tych misjonarzy dostaje te krzyże misyjne coraz mniej niestety.
Poniekąd jest to prawdą, ale misje to nie matematyka, tylko trzeba dostrzec obecność wszystkich uczestników. Ojciec Święty użył bardzo poważne słowo w tegorocznym orędziu, mówiąc o dramacie naszym i dramacie Kościoła, wynikającym z czego? Że Pan Jezus już nie puka do naszych serc z zewnątrz, ale wewnątrz, byśmy Go uwolnili, pozwolili Mu, aby poszedł z nami właśnie do tych, którzy nie znają jeszcze Ewangelii. I brak określonej do końca tożsamości chrześcijańskiej sprawia, że my sami tak po ludzku jesteśmy tym hamulcem misji. Bo każdy chrześcijanin ma być solą ziemi i światłem świata. I zarówno państwo trzymający mikrofony, jak i ja, na Chrzcie Świętym dostaliśmy ten sam kapitał misyjności. Tylko pytanie, jak go włączymy w te nasze obowiązki misyjne.
To prawda, że pewnie mniej osób wyjeżdża na misję.
Prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak.
Ale też trzeba powiedzieć, że kiedy papież Pius XII zachęcał do takiej formy, to czytamy w encyklice Fidei Donum, że nawet jeżeli brakuje w danych miejscach kapłanów, że kościoły te nie mają tak wiele powołań, to dar każdego, który wyjeżdża na misję, jest bezcenny. I myślę, że warto sobie też o tym przypominać, choć nie jest to dzisiaj łatwe. Patrzymy zawsze bardziej na te potrzeby duszpasterskie, które są w danej diecezji czy w danym kościele, ale musimy być też otwarci na te potrzeby, na tą wymianę darów, jak to jest powiedziane, właśnie która dotyczy też posyłania na zewnątrz.
Medal Benemerenti in Opere Evangelizationis został ustanowiony w 2017 roku w 50. rocznicę istnienia Komisji Episkopatu Polski do spraw misji. Na rewersie medalu umieszczono sentencję „Podziel się Chrystusem”. chcą przywrócić pamięć o jednym z największych polskich cedyków. W Grodzisku Wielkopolskim obchodzona jest w tym roku 150. rocznica śmierci Eliasza Gutmachera. Jednym z elementów tych obchodów była konferencja poświęcona cadykowi. To postać wyjątkowa w historii polskich Żydów, mówi Piotr Bartkowiak z Komitetu Obchodów 150. rocznicy śmierci cadyka Eliasza Gutmachera. Rozmawiał z nim Grzegorz Łukawiak.
Eliasz Gutmacher jest trochę zapomnianą osobą. Staramy się przypomnieć jego działalność, jego postać, tym bardziej, że jest związany z Grodziskiem i z Pleszewem, więc jakby typowe miasteczka wielkopolskie. No a dodatkowo staramy się dziś zbierać materiały, informacje o tej osobie, jego działalności z różnych stron i szukając materiałów źródłowych w gazetach z tamtego okresu. Trochę rzeczy nam się udaje odtworzyć i mimo tego, że nie ma jakby w Grodzisku namacalnych miejsc typu Burznica czy kilku, które pozostałyby po społeczności żydowskiej, to gdzieś te elementy takie kultury niematerialne już na pewno zostały. W Grodzisku był w latach 40. i 70. XIX wieku. Jest chyba jedynym rabinem na świecie, który pozostawił po sobie około 7 tysięcy kwitli, czyli próśb, które kierowali do niego Żydzi, nie tylko z naszego terenu, ale przede wszystkim Żydzi z Galicji, z Królestwa Kongresowego, dawnego Królestwa Kongresowego. I pod tym kątem rzeczywiście Gutmacher jest wyjątkowy. Te kwitle są badane, są przechowywane w różnych miejscach i mamy nadzieję, że dzięki nim uda nam się trochę więcej na temat tej osoby uzyskać informacji, no bo cały czas gdzieś te informacje czasem szczątkowe spływają i próbujemy to gromadzić.
Kwitle kierowane do rabina Eliasza Gutmachera są wyjątkowym świadectwem kultury i religijności, ale także zwykłego życia Żydów w Polsce w XIX wieku, uważa Jehuda Geberer, autor podcastu Jewish History Sandbites. Bycie niehasydzkim rabinem było prawdopodobnie przyczyną tego, że prawie wszystkie kwitle mają charakter materialny, a bardzo niewiele duchowy, służby Bogu lub myśli hasydzkiej lub czegokolwiek innego. Opowiadają historię wschodnioeuropejskiego żydostwa. Żadne inne źródło nie dysponuje tak intymnymi szczegółami życia rodziny, ekonomii, relacji z nieżydowskim otoczeniem, prowadzonej wobec Żydów polityki i religijności. Eliasz Gutmacher urodził się w Borku Wielkopolskim. W wieku 19 lat został uczniem wybitnego talmudysty poznańskiego rabina Akiwy Egera. Dzięki jego rekomendacji został rabinem w Pleszewie, gdzie prowadził wyższą szkołę talmudyczną Jeszywę, a od 1841 roku pełnił funkcję rabina w Grodzisku Wielkopolskim. Słynął z erudycji i stał się sławny wśród społeczności żydowskich na całym świecie. Mimo wiary w Mesjasza uważał, że nie można biernie czekać na odkupienie i zbawienie. Wspierał osadnictwo żydowskie w Palestynie. Uważał, że Żydzi powinni wrócić na wieś, zająć się kupnem ziemi, uprawą roli oraz życiem zgodnie z naturą. Pod koniec życia, mimo opinii skromnego i bezinteresownego człowieka, jak wielu cadyków, w tym okresie został posądzony o czerpanie finansowych korzyści spełnionych przez siebie funkcji. Zmarł w Grodzisku Wielkopolskim 5 października 1874 roku w wieku 78 lat. Jego imieniem nazwano kibuc w Izraelu.
אחד מי יודע, אחד אני יודע. Shlosha asar, ani yodea.
Shlosha asar, mitaya, shen asar, shiftaya, chad asar, kofbaya, asara, libraya, kisha, yocheleda,
Świat zmarłych, których wspominamy w tych dniach, opisywali także wybitni malarze. Można się o tym przekonać w Muzeum Narodowym w Poznaniu, po którym z Aleksandrą Sobocińską spacerował Jacek Butlewski.
Muzeum Narodowe w Poznaniu szczyci się fantastycznym zbiorem portretów trumiennych. Niemniej tych dzieł nie możemy na razie oglądać. Galeria Europejska przechodzi remont. Natomiast w Galerii Polskiej mamy także obrazy nawiązujące do tego czasu, w którym jesteśmy i stoimy w tej chwili przed jednym z tych obrazów.
Powiedział pan skrótowo Galeria Europejska, a portrety trumienne to oczywiście malarstwo polskie, dlatego że znajdują się one w starym gmachu, który jest w większości poświęcony Galerii Sztuki Europejskiej. Faktycznie chyba myśląc o obrazach nawiązujących do tematyki funeralnej, to jest najlepszy przykład. Poznański zbiór jest wyjątkowy. Jeżeli ktoś ma ochotę zamiast muzeum zobaczyć portrety trumienne, to wystarczy wejść do kościoła franciszkanów. Natomiast my stoimy w Galerii Sztuki Polskiej przed niezwykle nastrojowym. Myślę, że gdyby zadać pytanie, w którym miesiącu ten obraz był malowany.
W listopad.
Wszyscy powiedzieliby listopad. To jest obraz Henryka Weissenhoffa, pokazujący białoruski cmentarz w miejscowości Russakowice. Miejscowość znajduje się na obecnej Białorusi. Oczywiście w momencie, kiedy Weissenhoff ten obraz malował, były to tereny Wielkiej Rzeczpospolitej. Obraz z końca XIX wieku.
Widzimy zaniedbany, zdecydowanie zaniedbany cmentarz, czy ślady po nagrobkach, przewracający się płot, krzyże, też nie wszystkie stojące prosto. Kruki prawdopodobnie, albo wrony nadlatujące, to też taki znak złowrogi, drzewa, duży bałagan, no i pochmurne niebo.
Tak, ale przede wszystkim to, co zwraca uwagę, to trochę inne krzyże, bardzo wysokie. Krzyże charakterystyczne dla terenów wschodnich i północno-wschodnich, czyli dla terenów, które były katolickie, ale były również prawosławne, bo na cmentarzach prawosławnych właśnie takie wysokie krzyże się pojawiały. Faktycznie, że atmosfera tego obrazu tchnie nostalgią. Rozświetlony na horyzoncie pas trochę jaśniejszego nieba wprowadza właściwie tylko malarski kontrapunkt, ale tak naprawdę obraz malowany jest barwami przyciemnionymi w szarościach, ciemnych brązach, czyli kolorach, które kojarzą nam się z listopadem, a myślę, że Weissenhoff, malując ten cmentarz, który pewnie robił na nim ogromne wrażenie, ponieważ Russakowice to była jego miejscowość rodzinna, wieś rodzinna, w której rodzinny majątek, który odziedziczył po swoich przodkach w tych Russakowicach się znajdował. Myślę, że obraz właśnie ma to przesłanie, które obrazy o tematyce funeralnej zazwyczaj mają, memento mori, że powinniśmy myśleć o przemijaniu.
Trafiliśmy, można powiedzieć, do miejsca królewskiego. Ogromny obraz, wizerunki dwóch monarchów, dzieło Leona Wyczółkowskiego.
Obraz nazywa się Sarkofagi i przedstawia wyimaginowany portret sarkofagu królewskiego. Nam, Polakom, na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest to katedra wawelska, ale takiego nagrobka nie ma. On oczywiście nawiązuje zarówno do nagrobka świętej Jadwigi, Kazimierza Wielkiego, Władysława Jagieły, ale ten obraz jest symboliczny przede wszystkim, malowany w czasach, kiedy Polska jeszcze nie miała swojej państwowości, była pod zaborami. Obraz miał przywoływać właśnie tą polską niewolę i spętanie historyczne. Przywołuje czasy świetności, ponieważ zarówno król, jak i królowa na nagrobku mają insygnia władzy i przywołują czasy świetności. Przez niewielkie okno czy otwór wpada powiew światła i powiew wiatru, niosący nadzieję na lepszą przyszłość. Pod koniec zaborów, pod koniec XIX wieku, bo w tym czasie ten obraz był malowany, myślę, że nadzieje narodowo-wyzwoleńcze były już ogromne. No jak widać, po kilkudziesięciu latach Polska odzyskała faktycznie niepodległość. Myślę, że teraz możemy na ten obraz patrzeć też symbolicznie, myśląc o przestrodze, jak łatwo stracić bezpieczeństwo. Pod koniec XIX wieku widzowie na ten obraz patrzyli jako na obraz wspomnień świetności dający nadzieję. My w tej chwili możemy na niego patrzeć z myślą o przesłaniu, że warto pamiętać, co w życiu nas, Polaków, jest ważne.
I można powiedzieć, że obraz rozmawia, dosłownie rozmawia, bo wisi 2 metry od ostatniego dzieła, o którym chcemy Państwu opowiedzieć. Dotyczy rzecz ta smutnej okoliczności, bo pogrzebu, aczkolwiek utrzymana w niezwykle gorących czerwieniach. Obraz na pierwszy rzut oka, jakbyśmy nie wiedzieli, o co chodzi, to pomyślelibyśmy, że to jakaś radosna uroczystość, a to tymczasem pogrzeb.
Tak, to pogrzeb Huculski. Obraz, który właściwie nie niesie smutnego przesłania, dlatego że obraz jest malowany w bardzo żywych kolorach, charakterystycznych dla góralszczyzny, nie tylko Huculskiej, w ogóle góralszczyzny. Wówczas żałoba nie przyjmowała koloru czarnego, stąd na pierwszym planie bardzo jaskrawy w swojej bieli kożuch góralki i kolorowa chusta.
One są zamyślone, bo widzimy z boku ich twarze, tych dwóch pań stojących z przodu, ale nie smutne, nie rozpaczające.
Tak, są pełne zadumy, patrzą zarówno na namalowaną przez artystę, przez Władysława Jarockiego trumnę, której właściwie musimy poszukać, trumnę, która jest na drugim planie, a jeszcze w dalszym planie można zobaczyć no jakże symboliczną sylwetę trzech krzyżów z Golgoty. W drugim planie, ale jakże bliskim widzowi na bardzo kolorowym tkanym kilimie leży krzyż, który wiemy, że zostanie po pogrzebie wbity w świeżo usypany nagrobek.
Radio nie znosi ciszy, ale o ciszy możemy mówić. Przed mikrofonem ksiądz Andrzej Muńko.
Dzień dobry, szczęść Boże, cześć. Witam Was bardzo serdecznie w ten listopadowy wieczór. Wielu pewnie nadal ma w pamięci wizytę na grobie swoich bliskich, spotkania z bliższą i dalszą rodziną, czy chociażby wspólne wspomnienia, jacy byli ci nasi zmarli. Chyba zgodzicie się ze mną, że listopad w całej swojej krasie, pogodzie skłania nas do zadawania bardziej egzystencjalnych pytań. Być może brzmią one całkiem podobnie jak uczonego w piśmie z dzisiejszej Ewangelii, który przychodzi do Jezusa, z jednej strony słucha Jego odpowiedzi, ale także zadaje Mu bardzo konkretne pytanie. Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań? Wydaje mi się, że to pytanie jest jak najbardziej na miejscu. Zwłaszcza, że ów uczony w piśmie nie ma w sobie postawy, która by odrzucała słowa Jezusa. On naprawdę szuka. Jednak odpowiedź Jezusa jest bardzo konkretna, bo wie, że ten człowiek naprawdę szuka odpowiedzi w swoim życiu. Pierwsze jest, mówi Jezus, słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. No właśnie, najważniejsze przykazanie każdego z nas to słuchać Boga. I wcale nie dlatego, że ktoś mnie do tego zmusza. Słuchać Go oznacza przychodzić do Niego, wsłuchiwać się w Jego głos, dlatego że sam uznałem w moim życiu, że On jest prawdziwym Bogiem, przyjacielem, Mesjaszem, nauczycielem, jest sensem mojego życia. Nie macie takiego wrażenia, że w tej pierwszej części odpowiedzi Pana Jezusa jakbyśmy nie chcieli usłyszeć, przynajmniej tak się wielu z nas zachowuje. Wydaje się nam, że wystarczy ta modlitwa mechaniczna, chodzenie do kościoła, ale nie przeżywanie tej chociażby niedzielnej Eucharystii, bycie dobrym chrześcijaninem, ale zgodzenie się na grzechy i słabości. Zapominamy, że mamy się zatrzymać i zacząć Go słuchać. Nie dlatego, że trzeba, ale dlatego, że pragniemy. I pewnie zgodzicie się ze mną, że ten dzisiejszy świat żyje w ogromnym hałasie. Potrafimy słuchać radia, oglądać telewizję i rozmawiać półgębkiem z tymi, którzy są obok nas dokładnie w tym samym czasie. Ale na szczęście są jeszcze chwile, miejsca, które nas zmuszają do wsłuchiwania się w swoje serce, wsłuchania się w drugą osobę. Być może jest to dla Was Kościół ze swoją atmosferą skupienia, bo przecież wielu z nas, nawet ateistów, chodzi do Kościoła i mówią: otacza mnie cisza. Otacza mnie skupienie, jakbym był zupełnie w innej przestrzeni. I drugim takim miejscem, które bardzo skłania do ciszy, jest cmentarz. Zwłaszcza gdy odwiedzamy ten cmentarz wieczorem lub nocą. Wtedy okazuje się, że rozmowy są przyciszone dookoła nas, albo nikogo nie ma, jest tylko blask zniczy, które się palą jako symbol modlitwy. I w tym momencie mamy czas, żeby w sercu wsłuchać się, co do nas mówi Pan Bóg, bo jest to przykazanie najważniejsze. Słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz jest Panem jedynym. Jednak Pan Jezus, odpowiadając na pytanie uczonemu w piśmie, mówi nie tylko o tym. O czym jeszcze? O tym po krótkiej muzycznej przerwie. Thank you. sumie dobrym pomysłem byłoby, żebym dał wam teraz chwilę ciszy. Ale takiej naprawdę, że nagle ja milknę do samego końca i tak się kończy ta dzisiejsza refleksja. Ale doskonale wiemy, że w radiu to niemożliwe, a że ja jestem też gadułą, więc ruszamy dalej w tym naszym rozważaniu. Dobra, na początku nauczyliśmy się słuchać Pana Boga, a teraz czas na dalszą naukę. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Oraz drugie przykazanie, będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Wszyscy znamy te przykazania, nic bardziej prostego. Mam kochać Boga i drugiego człowieka całym sercem. I zastanawiałem się kiedyś, czy miłość taka bardzo, o której mówi Jezus w dzisiejszym przykazaniu, jest możliwa. Czy to czasami nie jest problem? I wiecie co, doszedłem do tego, że to nie jest problem. Bo jeżeli prawdziwie kochamy i czujemy się kochani, to miłość nigdy dla nas nie będzie jakimś strasznym, okropnym zobowiązaniem. Będzie dla nas czymś tak naturalnym jak oddychanie. I niestety wielu z nas z różnych przyczyn nie potrafi tak kochać. Nie mówię tylko o drugim człowieku, ale także nie potrafimy tak kochać Pana Boga. Bo bardzo często wydaje się nam chociażby, że Pan Bóg od nas czegoś wymaga. Jak Go pokochamy całym sercem, to On nam coś zabierze. Że musimy zasłużyć na Jego miłość, żeby On nas prawdziwie kochał. A okazuje się, że wystarczy, że my damy się kochać Bogu i wszystko się zmieni. No właśnie, daj się pokochać Panu Bogu. Nie uważaj, że musisz spełnić milion obowiązków, przestrzegać wszystkich przykazań, codziennie gorliwie się modlić, bez rozproszeń chodzić na niedzielną mszę świętą. To jest oczywiście ważne, ale przede wszystkim poczuj w sercu, że Bóg ciebie kocha. Najpiękniejsze zdanie, które Bóg powiedział do człowieka: ja ciebie kocham i nie musisz na tę miłość w ogóle zasługiwać. I każdy z nas wie, że sakrament pokuty i pojednania jest sakramentem, kiedy doświadczamy tej darmowej miłości Pana Boga. I wiecie co? Gdy przychodzimy do Niego, to On za każdym razem mówi: pamiętaj, ja ciebie kocham i broń Boże, tym nie zapomnij. Życzę sobie i wam, żebyśmy my chociaż się raz poczuli tak kochani przez Pana Boga. Taką ogromną miłością, bo On nieustannie do nas właśnie tak przemawia. Nieustannie do nas tak mówi, bo wie, że po prostu warto. I wiem, że to jest trudne, bo sam się całe życie tego uczę. Ale zobaczcie, byliśmy na grobach naszych bliskich, tych, którzy odeszli. Wielu z nas pewnie w tym czasie powiedziało sobie w duszy: jak żałuję, że Ciebie już nie ma wśród nas. Pomodliliśmy się, zapaliliśmy znicz i mimo upływu miesięcy, a czasem nawet lat, nadal kochamy tych naszych zmarłych. I czekamy, aż powtórnie spotkamy się z nimi i powiemy im tyle rzeczy, które są w naszych sercach. I obyśmy tak samo potrafili kochać Pana Boga i czekali tego ponownego spotkania także z Nim. I mam dla was jedno życzenie dzisiaj, w ten listopadowy wieczór. Życzę, żeby Pan Bóg was mocno przytulił do swojego serca, żebyście wreszcie usłyszeli: ja kocham Ciebie. Błogosławionego tygodnia wam życzę i do usłyszenia następnym razem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
A komentarz do dzisiejszej Ewangelii przygotował ksiądz Andrzej Muńko. I to wszystko, co przygotowaliśmy dziś dla Państwa. Do usłyszenia mówią Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski.
Między niebem a ziemią.